Zaciąganie kredytu hipotecznego to w dzisiejszych czasach sprawa dość, no wiesz, sterylna.
Zdecydowanie. Idziemy do eleganckiego biura i tyle.
No właśnie. Uśmiechnięty doradca podaje nam długopis, a my po prostu składamy podpis na, no, na jakimś tam stosie dokumentów.
Albo wręcz wystarczy kilka kliknięć w aplikacji mobilnej, prawda?
Dokładnie. A teraz wyobraźmy sobie przeniesienie tego samego ciężaru gatunkowego umowy w realia starożytne. Zamiast czystego biurka i długopisu mamy piaszczyste zaplecze.
Mm-hmm.
I na tym piasku leżą rozcięte na pół krwawiące zwierzęta. I żeby udowodnić, że będziemy spłacać ten, powiedzmy, przysłowiowy kredyt, musimy fizycznie przespacerować się między tymi martwymi połówkami.
To jest zupełnie inny poziom zaangażowania, powiedzmy sobie szczerze, szokujący z naszej perspektywy.
Szokujący, dokładnie. I w dzisiejszej głębokiej analizie zbadamy właśnie to. Chcemy sprawdzić, jak dr Robert Vannoy w swoich wykładach dekoduje starożytne przymierze abrahamowe.
Tak, to fascynujący materiał.
Naszą misją dzisiaj jest zrozumienie, w jaki sposób pozornie suche detale od jakiejś tam skomplikowanej gramatyki hebrajskiej po te makabryczne, dosłowne rytuały, jak to wszystko ukształtowało fundamentalne idee teologiczne.
Zgadza się. Zresztą sam Vannoy słusznie zauważa, że ludzka natura w zasadzie od zawsze potrzebowała takich bardzo silnych bodźców.
O tak, uczy się nam i angażuje o wiele lepiej, gdy wisi nad nami, wiesz, wizja jakiejś odpowiedzialności. Vannoy wspominał o tym przy okazji analizy Księgi Powtórzonego Prawa. To trochę jak ze studentami przed trudnym egzaminem.
No tak, presja czyni cuda.
Dokładnie. Ale dzisiaj na szczęście możemy wniknąć w te mistrzowskie koncepcje całkowicie bez tego egzaminacyjnego stresu.
Zdecydowanie. Zresztą to brutalne zwetowienie tych współczesnych umów ze starożytnymi przymierzami, o którym mówiłeś, ono doskonale oddaje tą gigantyczną przepaść kulturową.
Mhm.
Przepaść, z którą musimy się zmierzyć, kiedy czytamy teksty takie jak, no choćby Księga Rodzaju. Zrozumienie ich po prostu wymaga zdjęcia tej akademickiej folii ochronnej, w którą tak często owijamy starożytne historie.
Dobrze, no to rozpakujmy to od samego początku. Zanim jeszcze wejdziemy w te, no powiedzmy, mroczne rytuały i spory o tłumaczenia, musimy uchwycić taki fundamentalny kontrast.
Jasne, ten z 11 rozdziału.
Tak, z 11 rozdziału Księgi Rodzaju. Słynna historia wieży Babel. Ludzie zbierają się tam i mówią wprost. Zbudujmy sobie miasto i wieżę. Uczyńmy sobie imię.
Mhm.
To jest taka wręcz esencja ludzkiej, oddolnej ambicji. Chęć wybudowania własnej wielkości własnymi rękami, żeby, wiesz, zapisać się w historii.
Być zapamiętanym, tak.
No i potem? Dosłownie w następnym rozdziale perspektywa drastycznie się zmienia. Bóg przychodzi do Abrahama. A to jest starszy człowiek, koczownik, bez dziedzica, który dosłownie przed chwilą zostawił cały swój dobytek.
I korzenie, całą swoją przeszłość.
Dokładnie. I Bóg mu mówi, ja uczynię twoje imię wielkim. To jest całkowite odwrócenie kierunku.
I wiesz, ten kontrast na pewno nie jest przypadkowy. Tekst celowo zestawia tych budowniczych z Babel z historią Abrahama. Tamci ludzie po prostu próbowali wykuć swoje imię siłą.
Narzucić swoją obecność, prawda?
Właśnie, narzucić ją rzeczywistości. A Bóg tymczasem pokazuje, że ta prawdziwa wielkość w perspektywie biblijnej to nie jest coś, co można zdobyć szturmem.
Czyli dostajemy to w prezencie?
Dokładnie. Bóg oferuje Abrahamowi jako dar dokładnie to, co inni próbowali wziąć siłą. Wielkie imię zostaje nadane we właściwy sposób, czyli z góry na dół, wyłącznie z inicjatywy Boga.
Zamiast tych ludzkich prób zdobycia go po swojemu?
Tak. I to ustanawia nam absolutny fundament całego przymierza. To nie człowiek wypracowuje tę pozycję, to Bóg ją suwerennie nadaje.
Słuchaj, skoro wielkie imię jest nadawane suwerennie przez Boga, to naturalnie musimy zapytać, co się z tym właściwie wiąże. Bóg obiecuje tam, że przez Abrahama będą błogosławione wszystkie narody ziemi.
I tu wchodzimy na minę.
O tak, ogromną. Bo to zdanie wywołało jeden z najbardziej zaciętych sporów gramatycznych w ogóle w całej historii tłumaczenia. Ale zanim zaczniemy tu rzucać hebrajskimi terminami, przełóżmy to na jakiś zrozumiały język.
Dobry pomysł. Stawka jest tu naprawdę wysoka.
Wyobraźmy sobie różnicę między dwoma sytuacjami. Pierwsza to noszenie koszulki z logo znanej luksusowej marki, no po prostu po to, żeby pokazać wszystkim, że aspirujemy do jakiegoś ideału.
Patrzymy na kogoś bogatego i mówimy, o, chciałabym być taka jak on.
Dokładnie tak. A teraz druga sytuacja, ta sama luksusowa marka, albo powiedzmy jakiś zamożny dobroczyńca, faktycznie fizycznie opłaca nasze comiesięczne rachunki, kupuje nam dom i zapewnia byt.
Mhm.
W pierwszym przypadku tylko wskazujemy na kogoś palcem jako na wzór. W drugim realnie otrzymujemy od niego wielkie dobro. Zastanawiam się, dlaczego ta różnica jest w ogóle tak kluczowa przy czytaniu tej obietnicy.
Wiesz, ta twoja analogia z luksusową marką dotyka samego sedna problemu, bo bardzo precyzyjnie pokazuje różnicę między stroną zwrotną a stroną bierną.
Okej, czyli wchodzimy w gramatkę?
Trochę tak. Jesteśmy w zawiłościach Księgi Rodzaju 12, werset 3. To wyrażenie, że narody Ziemi będą błogosławione, pojawia się łącznie 5 razy.
5 razy w odniesieniu do Abrahama.
Zgadza się. I w 3 z tych przypadków tekst hebrajski używa formy czasownika, którą nazywamy formą nifal.
Jasne.
Ale w 2 pozostałych użyto formy hitpael. I wyobraź sobie, że przez wieki starożytni tłumacze, twórcy Septuaginty, targumów aramejskich czy potem łacińskiej wulgaty, oni wszyscy byli tutaj absolutnie jednomyślni.
To znaczy?
Traktowali obie te formy po prostu jako stronę bierną, czyli dokładnie tak jak w twojej drugiej sytuacji z opłacaniem rachunków. Narody realnie otrzymają błogosławieństwo pochodzące od Boga, a Abraham będzie tylko pośrednikiem.
Czyli to dobro tak fizycznie na nich spływa. Akcja jest dokonywana na narodach, one są tylko i wyłącznie odbiorcami tego dobra.
Dokładnie tak to rozumiano przez stulecia.
Ale z tego, co sprawdzałem, z czasem ten wielki konsensus zaczął się sypać. Co się takiego wydarzyło w świecie tych nowożytnych tłumaczeń?
To była rewolucja w XX wieku. Część wybitnych badaczy, takich jak Ephraim Spicer, a za nimi twórcy niektórych nowoczesnych przekładów, zaczęli argumentować, że ta forma hitpael z natury jest formą zwrotną.
Zwrotną, a nie bierną.
Właśnie. Zaczęto twierdzić, że po prostu nie można jej tłumaczyć biernie. Twierdzili, że to powinno brzmieć raczej narody będą sobie błogosławić, używając imienia Abrahama.
Czekaj, czyli to jest wielki powrót do mojej analogii z koszulką. Narody miałyby po prostu wskazywać na Abrahama i mówić, obyśmy byli tak błogosławieni i bogaci jak ten cały Abraham?
Tak, to ujęcie sprawia, że Abraham staje się tu w zasadzie jedynie takim kulturowym symbolem sukcesu, do którego wzdychają inni. Nie jest już realnym kanałem zbawienia.
No muszę tu zaprotestować, bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli to prawda, to całe chrześcijańskie rozumienie tej obietnicy nagle traci grunt pod nogami.
Dlaczego tak uważasz?
No bo skoro narody mają sobie tylko życzyć, by być jak Abraham, to w jaki sposób ta obietnica ma w ogóle zbawić świat? Przecież apostoł Paweł w Nowym Testamencie, jak pisze list do Galatów, on cytuje ten fragment i nazywa go wprost Ewangelią ogłoszoną wcześniej Abrahamowi.
Zgadza się.
Paweł najwyraźniej używa tam strony biernej. Zatem zmiana gramatyczna w Starym Testamencie na tą formę zwrotną kompletnie burzy teologię Pawła.
Badacz O.T. Alice ujął to niezwykle celnie. Stwierdził po prostu, że takie współczesne tłumaczenie wycina ewangeliczne serce z tej chwalebnej obietnicy.
Mocne słowa, ale trafne.
Bardzo trafne. Bo jeśli to tylko naśladowanie ideału, to nie ma mowy o jakimś potężnym, suwerennym działaniu Boga. Ale fascynujące jest tutaj to, że cała argumentacja nowożytnych tłumaczy opierała się na błędnym fundamencie.
To znaczy, ktoś to w końcu sprawdził.
Tak, Alan McRae przebadał historię tego lingwistycznego sporu i odkrył coś bardzo zaskakującego. Okazało się, że współczesne podręczniki do hebrajskiego często bezkrytycznie powtarzały zasady spisane w XIX-wiecznych gramatykach.
Czyli powielano błąd.
Dokładnie. Tamci autorzy arbitralnie ustalili, że ta forma hitpael jest rzadko lub, jak niektórzy twierdzili, nigdy używana w stronie biernej.
A współczesne analizy?
Nowoczesne analizy pokazały, że co najmniej 1/4 wszystkich przypadków użycia formy hitpael w Biblii po prostu musi być interpretowana jako strona bierna. Inaczej te zdania zupełnie tracą logiczny sens.
Wiesz, to nam fajnie uświadamia, jak łatwo taki naukowy dogmat, jeśli jest powtarzany wystarczająco długo z książki do książki, może nagle stać się prawdą, która rzutuje na podstawy wiary.
Niestety, bardzo często tak to działa.
Ale kiedy już ugruntujemy to, że mówimy tu o stronie biernej, czyli Bóg realnie zsyła błogosławieństwo, pojawia się kolejne pytanie. Abstrakcyjna obietnica to jedno, ale ona musiała jakoś wylądować w fizycznej rzeczywistości.
I to prowadzi nas do konkretów.
Tak, prosto do 12 rozdziału Księgi Rodzaju, do kwestii konkretnego terytorium i fizycznego, namacalnego pojawienia się Boga na ziemi.
Mechanizm tej obietnicy faktycznie wymagał takiego materialnego zakotwiczenia. Księga Rodzaju 12, werset 7 to niezwykle ważny moment. Czytamy tam, Pan ukazał się Abramowi i rzekł, Twemu potomstwu dam tę ziemię.
I to znowu strona bierna, prawda?
Dokładnie. Wyjątkowość tej sceny polega na użyciu czasownika ra'a w stronie biernej. To oznacza dosłownie Bóg był widziany.
Wow, okej.
To pierwszy raz w całej narracji Starego Testamentu, po upadku w Edenie, kiedy tekst tak otwarcie deklaruje, że Bóg stał się widzialny dla człowieka. Nazywamy to zjawisko teofanią.
Właśnie. Słowo teofania. Ono często pojawia się w jakichś teologicznych dyskusjach, ale mam wrażenie, że rzadko bywa dobrze definiowane. Jak w ogóle powinniśmy to rozumieć, wiesz, w odróżnieniu od zwykłego snu czy wizji proroków?
No, granica bywa cienka, ale jest kluczowa.
Pomyślmy o tym w ten sposób. Znowu użyję analogii. Jeśli zakładasz na głowę nowoczesne okulary do wirtualnej rzeczywistości, taki hiperrealistyczny sprzęt VR, wewnątrz tego systemu wszystko, co widzisz, wydaje się w 100% prawdziwe.
Twój mózg na to reaguje, jasne.
Tak, przeżywasz emocje, widzisz te obrazy, ale to się dzieje tylko dla ciebie. To jest w przestrzeni, nazwijmy to, wewnętrznej. Jeśli zdejmiesz okulary, pokój jest nadal pusty. Z kolei teofania to byłoby coś zupełnie, ale to zupełnie innego. To nie jest żaden VR. To jest fizyczny obiekt, który ląduje w fizycznym pokoju. I ktoś, kto stoi obok ciebie na przykład, też by to zobaczył na własne oczy.
Bardzo trafne porównanie. Zdecydowanie, teofania to jest manifestacja Boga w tymczasowej fizycznej formie. Formie, która jest postrzegalna dla ludzkich zmysłów zewnętrznych.
Czyli żadnych okularów VR.
Żadnych. Abraham widział zjawisko manifestujące się w obiektywnej rzeczywistości materialnej. W opozycji do tego mamy właśnie wizję. Na przykład w rozdziale 15, gdzie ta percepcja przenosi się ewidentnie do wnętrza, często w stanach jakiegoś transu.
Ale to fizyczne pojawienie się w 12 rozdziale, ono musi mieć jakiś głębszy cel.
Oczywiście, że tak. Ta fizyczna obecność uwierzytelniaja obietnicę nadania konkretnego fizycznego terytorium. Ziemia obiecana staje się takim namacalnym dowodem wiecznego przymierza.
I tu właśnie napotykamy gigantyczny problem interpretacyjny. Bo skoro Bóg mówi w tych tekstach o konkretnych granicach, od rzeki egipskiej aż po Eufrat, i w dodatku nazywa to wiecznym posiadaniem.
Wiecznym posiadaniem, to ważne słowo.
No właśnie. To dlaczego to wciąż budzi tak wielkie emocje wśród badaczy? Przecież historia mówi jasno, że te granice z grubsza pokrywały się z terytorium Izraela w czasach króla Dawida i Salomona. Czemu więc dr Vannoy twierdzi, że to było tylko tymczasowe spełnienie?
Odpowiedź kryje się w słowie wieczność, o którym przed chwilą wspomniałeś. Złoty wiek Dawida trwał z historycznego punktu widzenia stosunkowo krótko, a po nim nastąpił całkowity rozpad państwa.
Czyli to był tylko przedsmak.
Tak, złota era na pewno pokazała potencjał tej obietnicy, ale w żadnym wypadku nie wyczerpała warunku wiecznego posiadania. Zresztą Vannoy odrzuca też inne próby zamykania tego tematu. Zauważa, że niektóre badacze próbują, no wiesz, udowodnić, że obietnica spełniła się po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej.
A to nie pasuje?
Historyczne detale tamtego powrotu w ogóle nie pasują do rozmachu tej obietnicy dla Abrahama.
Wiesz, istnieje też taki popularny nurt, który po prostu uduchowia tę obietnicę, jakby na to nie patrzeć. Twierdzą, że nie chodzi już o żaden fizyczny piasek na Bliskim Wschodzie, tylko o cały świat jako takie wielkie duchowe dziedzictwo Kościoła.
To prawda. Taka interpretacja ma całkiem długą tradycję. Ale dla wielu uczonych, w tym dla Vannoya, fizyczność teofanii i to niezwykle konkretne wyliczenie granic sugerują coś innego.
Co mianowicie?
Sugerują, że to obietnica wymaga jednak przyszłego fizycznego spełnienia na tym konkretnym kawałku globu. ta dyskusja pozostaje niezwykle żywym problemem teologicznym, bo bezpośrednio dotyka natury tego, jak Bóg dotrzymuje słowa w świecie materialnym.
No właśnie, dotrzymywanie słowa. Jeśli obiecuje się wieczność i prawdziwą, fizyczną ziemię dla koczownika, to takie obietnice wymagały wtedy w starożytności potężnego aktu gwarancyjnego. Nie można było po prostu podać sobie rąk.
O nie, uścisk dłoni to było zdecydowanie za mało.
Musimy się więc przyjrzeć temu, jak to przymierze zostało przypieczętowane. Przechodzimy do słynnego 15 rozdziału Księgi Rodzaju. I tu najpierw następuje przełom intelektualny. W 6 wersecie pada zdanie, które chyba odmieniło bieg historii.
Abraham uwierzył Panu.
Tak, Abraham uwierzył Panu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. Zanim cokolwiek zostało w ogóle podpisane, przecięte czy ofiarowane, sprawiedliwość została mu przypisana po prostu na podstawie zaufania.
Ten werset to jest prawdziwe teologiczne trzęsienie ziemi na tle tamtego starożytnego Bliskiego Wschodu. Tamtejsze bóstwa wymagały przecież niekończącego się cyklu ofiar.
Transakcji handlowych.
Właśnie, jakichś wielkich uczynków, by łaskawie spojrzeć na człowieka. Bóg Abrahama robi coś absolutnie niespotykanego. Uznaje go za sprawiedliwego nie z powodu jego nieskazitelnego życia.
Bo Abraham popełniał błędy i to spore.
Dokładnie, ale uznaje go z powodu jego wiary. To jest ta sama koncepcja czystej łaski, którą setki lat później Paweł uczyni w liście do Rzymian fundamentem usprawiedliwienia z wiary.
Zupełnie niezależnym od uczynków, prawda? I kiedy ten piękny fundament w postaci wiary zostaje wylany, tekst drastycznie zmienia ton.
O tak, przejście jest ostre.
I to jak? Od poezji przechodzimy do sceny rodem z jakiegoś, nie wiem, mrocznego horroru. Bóg każe Abrahamowi zorganizować rytuał, który w starożytnym świecie był niezwykle poważny. I tutaj robi się naprawdę ciekawie.
Zdecydowanie. Mamy tu do czynienia z hebrajskim idiomem karat berit. I co ciekawe, jak wyjaśnia Van Noy, to nie oznacza grzecznego zawarcia przymierza.
To co to oznacza?
To dosłownie oznacza cięcie przymierza.
Cięcie przymierza. Co tam się dokładnie stało na tym piasku?
Żeby to dobrze zrozumieć, musimy spojrzeć na archeologię. Odnalezione dokumenty z miasta Mari pokazują, że tamtejsze ludy używały na zawarcie sojuszu sformułowania zabić osła. I to wcale nie była metafora. Kiedy zawierano pakt o wielkim znaczeniu, brano zwierzęta, na przykład jałówki, kozy czy barany, i dosłownie rozcinano je na pół.
Okej, okay. I co z tymi połówkami robili?
Uwać tym krwawym korytarzem utworzonym między martwymi ciałami.
Przekaz był więc brutalnie czytelny. Spacerując tamtędy, człowiek w zasadzie mówił na głos: jeśli złamie warunki tej umowy, to niech los tych zwierząt stanie się moim losem.
Niech zostanę rozcięty na pół. Dokładnie o to chodziło. Ten rodzaj groźby i autoprzekleństwa jest później potwierdzone przez Boga chociażby w księdze Jeremiasza.
Aha, przypominam sobie.
Tak, Bóg bardzo surowo ostrzega tam Izraelitów, że potraktuje ich jak cielca, którego przecięli, ponieważ bezczelnie złamali przymierze. Karygodne niedotrzymanie słowa wymagało najwyższej ceny.
No dobrze, wróćmy do Abrahama w rozdziale 15. Wszystko jest przygotowane. Zwierzęta są już rozcięte. Abraham powinien teraz wstać, złożyć przysięgę i przejść między tymi ciałami, by udowodnić swoją lojalność w zamian za obietnicę. Ale dzieje się coś zaskakującego.
Zasypia.
Spada na niego głęboki sen i, jak mówi tekst, gęsta i przerażająca ciemność. Potem następuje zjawisko przypominające tę teofanię z 12 rozdziału. Jakiś dymiący piec i płonąca pochodnia.
Mhm.
Pojawiają się w tej ciemności i uwaga, to one przechodzą między połówkami zwierząt. Abraham tylko na to patrzy. Moje pytanie brzmi, dlaczego Bóg kładzie na to wszystko taki mrok i grozę? Błogosławienie ludzkości powinno być chyba radosne, nie?
Ta ciemność jest kluczem do pojęcia ogromu wagi tego, co Bóg w tym momencie robi. Zazwyczaj w tego typu umowach, traktatach typu suweren-wasal, to strona słabsza, czyli wasal, przechodziła między zwierzętami, prawda?
Jasne. On brał na siebie ryzyko.
Właśnie, brał na siebie całe ryzyko i klątwę. Ale tutaj to nie Abraham jako reprezentant ludzkości podejmuje to ryzyko. Badacz Meredith Klein dokonał tu niesamowitego spostrzeżenia.
Jakiego?
Wskazał na fundamentalną różnicę między takim przymierzem obietnicy, a późniejszym przymierzem prawa na Synaju. Na Synaju to lud podjął przysięgę. i skończyło się to dla nich tragicznie, bo nie udźwignęli tej odpowiedzialności. Tutaj u Abrahama to wielki suweren przechodzi między połówkami. Klein nazywa tę scenę wprost starotestamentową Golgotą.
Starotestamentową Golgotą, szok. To ujęcie po prostu zatrzymuje w miejscu. Oznaczałoby to, że ta przerażająca ciemność to jest taki ewidentny zwiastun krzyża. Bóg jako płonąca pochodnia bierze na siebie ewentualną klątwę.
Bóg zdawał się mówić wprost: niech stracę życie, jeśli to przymierze zostanie kiedykolwiek zerwane.
A skoro my w swojej naturze nie jesteśmy w ogóle w stanie dotrzymać słowa, to po prostu jedynym sposobem na przetrwanie tej obietnicy zbawienia było to, że sam prawodawca zgadza się zapłacić tę najwyższą karę w imieniu człowieka. Świadomość powagi tego poświęcenia to musiał być powód tego strasznego mroku, który ogarnął Abrahama.
Ta interpretacja nadaje ogromnej głębi całemu rozważanemu tu tekstowi. Pokazuje niesamowitą spójność. Zaczyna się od tego, że Bóg bierze na siebie karę, przez to makabryczne jednak cięcie przemierza, a owoc tego dociera do narodów już w formie czystego błogosławieństwa.
Niesamowite. I w ten sposób w zasadzie klamra naszej dzisiejszej analizy się zamyka. Podróż, którą dzisiaj przeszliśmy z materiałami doktora Van Noya, jest naprawdę fascynująca.
Zdecydowanie.
Rozpoczęliśmy od spoza takiej trochę suchej, akademickiej dyskusji, czy hebrajski czasownik hitpael jest zwrotny czy pierny. Wydawało się to jakimś starym błędem w słownikach, a okazało się furtką do zrozumienia, że to Boże działanie dociera do nas z zewnątrz, bezpośrednio od Niego, a nie jest to tylko jakiś tam, wiesz, ideał do naśladowania.
Od sporu o jedno słowo doszliśmy do przerażającej ciemności i krwawego rytuału, który stworzył fundament pod ideę sprawiedliwości przez wiarę. Precyzja lingwistyczna, którą badali ci uczeni w połączeniu z brutalnością starożytnego życia, dowodzi, że te teksty naprawdę nie funkcjonują w jakiejś historycznej próżni. Im mocniej wnikamy w kontekst, tym ten obraz Boga staje się wyraźniejszy. Boga, który nie deleguje odpowiedzialności, tylko w całość bierze ją na swoje własne barki.
I to prowadzi mnie do takiej myśli na koniec. Pomyślmy o tym w szerszym kontekście, o którym mówiliśmy na samym początku. Skoro w świecie starożytnym obietnice wymagały tak namacalnego, krwawego demonstrowania zaangażowania.
Stawiania na szali własnego istnienia.
Właśnie. Stawiania własnego życia na szali poprzez spacer wśród tych rozerwanych zwierząt. To w jaki sposób to rzutuje na naszą nowoczesność? Nasze dzisiejsze umowy, wiesz, nawet te najbardziej życiowe, są strasznie zdezynfekowane. Są oparte na cyfrowych podpisach, autoryzowanych jakimś tam skanem twarzy w telefonie. Albo na akceptacji regulaminów, których przecież absolutnie nikt nie czyta.
Niestety taka jest prawda.
Rodzi się więc pytanie, czy to całe sterylne środowisko przypadkiem nie sprawia, że zaczynamy bardzo powierzchownie rozumieć, czym jest prawdziwa lojalność i bezwarunkowe zobowiązanie. Może warto się dziś zastanowić, ile tak naprawdę ważnych tekstów, międzyludzkich obietnic i życiowych paktów traktujemy ze zbytnim pobłażaniem i to tylko dlatego, że patrzymy na nie przez pryzmat bezkrwiałego, strasznie wygodnego języka XXI wieku. Ta analiza rzuca po prostu zupełnie nowe światło na to, co to naprawdę oznacza dać komuś słowo, gdy stawka jest absolutnie najwyższa.